Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj w studiu Radia Doksa dr Anna Kleinwachter, ordynator oddziału psychiatrii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Opolu. Jest z nami także pani Janna Ławicka z Fundacji Prodeste, terapeuta, także mama córki z ADHD, Mirosława Błach, mama, której dziecko niezdiagnozowane, ale z symptomami w kierunku ADHD, i Joanna Kęsik, nauczycielka publicznej szkoły podstawowej w Zawadzie. Mamy także słuchaczkę, słuchacza. Halo, dobry wieczór. Kto z nami jest?
Dobry wieczór, Agata.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Czy pani chciała coś powiedzieć, czy o coś zapytać, pani Agato?
Tak, ja mam właśnie kilka pytań odnośnie takich naszych żywych dzieci, tak powiem. Sama mam takiego żywe sreberko, jak to się mówi.
Chłopcy tak mają i żywe srebra, to są te kolejne określenia, z którymi się spotykamy, tak?
Tak, tak. Tak, ale ogólnie to mam takie zapytanie, czy te dzieci z tego wyrastają, że tak mogę powiedzieć, czasem?
Czy z tego się wyrasta?
Z ADHD się nie wyrasta, bo tu nie ma z czego wyrastać. Natomiast, tak jak wcześniej wspominałam, można nauczyć się z ADHD żyć. I tak jak z każdą jakąś dysharmonią rozwojową, trzeba poszukać sposobów na to, żeby najpierw dziecku, a później, będąc już osobą dorastającą czy dorosłą, poszukać samemu na siebie troszkę sposobów na to, żeby to życie sobie ułatwić. To, co być może będzie dla pani troszkę optymistyczne, to to, że rzeczywiście u dzieci starszych, osób nastoletnich, a później dorosłych, same symptomy nadruchliwości w większości wypadków ulegają złagodzeniu. Tak? Osoba dorosła z ADHD na ogół nie biega po parkanach i nie wskakuje na parapety.
No właśnie, bo nie spotykamy czasami takiego.
Tak, natomiast to nie oznacza, że nie ma ADHD, tak? Bo taką potrzebę związaną z nadruchliwością w dzieciństwie w wieku dorosłym można sobie zrealizować na wiele różnych sposobów. Niekoniecznie są to często sposoby konstruktywne, natomiast jeżeli znamy problem, jesteśmy w stanie przeciwdziałać jego jakimś tam negatywnym późniejszym skutkom, no to zdecydowanie można funkcjonować całkiem fajnie.
Pani doktor, zdarzył się przypadek, że ktoś wyrósł z ADHD?
Czy... Nie, z ADHD się nie wyrasta. To znaczy, rzeczywiście zmniejszają się objawy nadruchliwości, a nawet czasami paradoksalnie w okresie dorastania pojawia się taka niesamowita wolność u tych pacjentów. Także rodzice są zaszokowani, że to dziecko biegające nagle robi się tak wolne i tak spowolniałe we wszystkim, że trudno to przeżyć. Ale problemy z koncentracją uwagi i impulsywność niestety ma tendencję do pozostawiania. Ale można sobie z tym poradzić.
Pani Agato, tak?
Czy tutaj, trzeba, albo czy jest możliwość, bo tak, mamy opcję gdzieś, żeby takie dziecko wyciszyć, farmakologię, ale czy to jest zawsze konieczne, czy są jakieś
alternatywne metody?
Metodę jakiejś medycyny naturalnej, bo za tym nie jestem, w sensie wchodząc w jakieś nawet terapia też, może to nie jest do tematu, ale jakaś krzyżowo-czaszkowa, nie chodzi mi o to, tylko czy są jakieś po prostu metody, nie wiem, typu basen, czy jakieś inne.
Tutaj pani Anna wspominała także różne, tutaj nasi goście wspominają, pani Anna wspominała i że sport dobrze robi, tak? Tutaj Mirka mówiła o tym, że zainteresowania muzyczne. Pani doktor, jak to
wygląda?
Ja
jeszcze może dodam, że przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to jest bardzo intensywna praca rodziców, bo wszystkie te takie zalecenia, które się zazwyczaj dostaje, to są zalecenia, które trzeba stosować i to rodzic musi stosować. No i w zależności od tego, jak ile rodzic ma cierpliwości, ile ma czasu i jak sobie z tym poradzi, to bardzo często leczenie farmakologiczne nie jest potrzebne.
Ale to rozumiem, jest wszystko do uzgodnienia, jakby do stwierdzenia w takim kontakcie ze specjalistą.
Natomiast ja też tutaj rozmawiałyśmy wcześniej chwileczkę na korytarzu, to padło gdzieś, wybrzmiało, natomiast może warto wspomnieć, że leki uspokajające w ADHD nie są takimi lekami, prawda, pani doktor, pierwszego rzutu, a wręcz przeciwnie, znaczy z mojej praktyki terapeutycznej to wygląda w ten sposób, że dzieci, którym błędnie przy ADHD zapisywano leki wytłumiające, stłumiające, wyciszające, niezwykle często reagują paradoksalnie i one jeszcze bardziej usiłują gdzieś pokonać wpływ tych leków, stają się często niestety pojawiają się dodatkowe problemy w zachowaniu, takie chociażby jak agresja czy autoagresja, i to wtedy nic nie pomaga, a wręcz przeszkadza. W tym leczeniu farmakologicznym zdecydowanie się stosuje leki stymulujące, a nie wyciszające.
Pani Agato,
tak? Jeszcze chciałam zapytać o taką rzecz, bo ogólnie nie wiem, twórca ADHD podobno, i czy to jest prawda, czy to jest też jakiś mit, który działa gdzieś w środowisku. Przyznał się na łożu śmierci, że ADHD ogólnie on sobie to wymyślił. Jest jakaś ogólnie żywotność tych dzieci, ale że ADHD jako tako nie istnieje, nie? I chciałam zapytać również o tą kwestię.
Nie rozmawiałybyśmy chyba dzisiaj o sprawach.
To może powiem tak, że ADHD, jak każdego rodzaju schorzenie, jest kwestią umowną, czyli jak gdyby zbiera się grupę osób, które ma określone objawy, te objawy się powtarzają, gromadzi się je w pewne konstelacje, no i stwarza się, że tak powiem, nazwę schorzenia, prawda? Że to schorzenie będzie się od dziś nazywało ADHD. Po to są klasyfikacje, że różne mądre osoby jak gdyby tym się zajmują, prawda? Więc jest to takie samo schorzenie jak na przykład angina, prawda? Która też ma gorączkę, powiększone migdałki i naloty ropne, prawda?
No. Ale cała rzecz polega na tym, żeby problem opisać, zdiagnozować i szukać rozwiązań i pomocy przede wszystkim, prawda? I dzieciom, i rodzicom.
To znaczy z tym przyznaniem się na łożu śmierci do błędu, to jest w ogóle taka śmieszna sytuacja, ponieważ ja osobiście czytałam artykuł w oryginale, wywiad z tym panem, i on nic takiego absolutnie nie powiedział. To już jest grube przekłamanie w takich twórców blogerskich. Nie, to są określone blogi, określone środowiska, które między innymi usiłują wmówić społeczeństwu, że nie wiem, ADHD, autyzm, zespół Aspergera są powodowane przez szczepionki, zanieczyszczenia powietrza, metale ciężkie i tego typu rzeczy. I tutaj każde wytłumaczenie jest dobre. Tak? W tym wypadku wykorzystano wywiad z tymże panem, który powiedział tylko tyle, to o czym też tutaj wspominamy podczas tej audycji, że rzeczywiście wykorzystuje się zupełnie błędnie i niepotrzebnie pewną symptomatykę do tego, żeby tłumaczyć zjawiska w funkcjonowaniu dzieci, w zachowaniu dzieci, takimi parametrami medycznymi, kiedy nie zawsze jest to potrzebne.
Czyli jest po prostu nadużywane czasami.
Dokładnie. Mhm.
Pani Agato, pozdrawiamy Panią i pozdrawiamy Żywe Srebro. Proszę z nami zostać do końca audycji. Gdyby Pani miała jeszcze jakieś pytania, no to 774526037. Zapraszamy także innych Państwa, gdyby chcieli włączyć się do tej naszej rozmowy. Dziękuję Pani bardzo. A my wracamy do naszej rozmowy tutaj do studia. Tak jak obiecałam przed przerwą, zajrzyjmy proszę Państwa teraz do przedszkola i do szkoły, bo to tam najczęściej rodzice po raz pierwszy słyszą, no wie Pani, skara nieboskie z tym Pani dzieckiem, może nie dosłownie, ale czy Pani się kiedyś zastanawiała, czy ktoś kiedyś Pani sugerował, że to dziecko może mieć ADHD, bo na moje oko to tak on czy ona wygląda. Czy bywają takie sytuacje w przedszkole, w przedszkolu, w szkołach, czy nauczyciele tak często korzystają z takich tekstów?
No mogę wypowiadać się za siebie, tak jak ja. Zwracam na takie zachowanie dzieci, moich dzieci w mojej klasie, w mojej grupie. Mogę też z racji takich też obserwacji wcześniejszej mojej pracy powiedzieć, jak mogli reagować nauczyciele, tak? Co się z takimi dziećmi działo. Na pewno bardzo ważny jest kontakt z rodzicem i ta rozmowa i ta współpraca, bo nasze obserwacje, tak, obserwacje, pierwsze obserwacje dziecka i zauważane każde nietypowe jego zachowanie musi być potwierdzone teraz tak opinią rodzica, czy takie zachowanie też ma miejsce w domu. Czy dziecko się zachowuje podobnie, tak? Czy jego reakcja jest podobna w domu? Czy tak samo dzieje się gdzieś w środowisku, na podwórku? To jest bardzo ważne.
To jest to, o czym mówiliśmy, tak, przypomnijmy, tak, że w kilku
różnych środowiskach. Jeżeli rzeczywiście takie zachowanie ma podobne miejsce w tych różnych środowiskach, to warto, tak, pogłębić diagnozę. No to, natomiast jeżeli dziecko całkiem inaczej zachowuje się w domu, a całkiem inaczej w szkole, a zazwyczaj tak u większości dzieci bywa, no to trzeba szukać przyczyny.
Czasami gdzie indziej. Tak. Ale czy nauczyciele są przygotowywani w jakiś sposób do, po pierwsze, takiego wnikliwego obserwowania dzieci także pod tym kątem, i po drugie, do tego, jak rozmawiać z rodzicami? Bo przyznam, że spotkałam się z sytuacjami, kiedy pani już od progu krzyczała na pół przedszkola: pani dziecko to ma chyba ADHD, czy... No i mama siłą rzeczy była taka trochę zniesmaczona, bo mówi, no po pierwsze, jeśli są jakieś podejrzenia, no to trzeba mnie wziąć gdzieś na bok, porozmawiać ze mną, a nie krzyczeć na pół przedszkola, że moje dziecko ma ADHD. Bo też pytam o to, czy nauczyciele mają taką pomoc, bo może nie muszą wiedzieć, ale czy są w jakiś sposób szkoleni w tym kierunku?
Ja myślę, że w dobie współczesnych środków przekazu i dostępności do różnych szkoleń i informacji, wszelakiej informacji, dużo zależy od samego nauczyciela. Jeżeli będzie chciał być dobrym nauczycielem, jeżeli będzie szukał różnych możliwości, tak, kontaktów i rozwiązywań tych trudnych sytuacji, to dotrze do właściwych informacji i do właściwych kursów osób i instytucji, które mogą go wesprzeć w tych jego działaniach. I na pewno takie są. I myślę, że i poradnie, i wszelakie instytucje są otwarte i czekają. Zresztą to jest też ich zadanie takie statutowe, żeby wspomagać przede wszystkim placówki oświatowe. Więc myślę, że z tym nie ma problemu. Duża chyba rola i wola samego nauczyciela.
Samego nauczyciela. Jest tak, że nauczyciel tak jak... może, ale nie musi.
No ale to jak w każdym zawodzie, prawda? Będzie nauczyciel i nauczyciel, tak? Który będzie potrafił, będzie miał też tą intuicję, prawda? Tej rozmowy z rodzicem.
Pewnie różnie w różnych miejscach bywa, bo także spotkałam się z nauczycielami, którzy przyznawali, owszem, pracowaliśmy z dziećmi z ADHD i jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia, ale też spotkałam się z sytuacjami, kiedy dzieci z ADHD były przekierowywane na indywidualny tok nauczania, bo po prostu zwyczajnie się nie dało. Jakie są pani doświadczenia w szkołach? Jakie sygnały do was docierają? Co mówią rodzice w szkole?
Ja spostrzegam to w ten sposób, że praca rodziców z nauczycielami jest bezwzględnie potrzebna. Bezwzględnie. Natomiast ważne jest, żeby umieć tak organizować dzieci wszystkie, żeby dzieci źle nie traktowały to dziecko, do którego jest przyczepiona łatka ADHD.
Żeby nie było takiego wykluczenia.
Wykluczenia, tak? Dokładnie. To jest ogromnie ważne, bo dziecko to strasznie przeżywa. Czuje się odepchnięte, bardzo psychicznie, wewnętrznie to przeżywa, bo myślę, że dzieci z tym, z tą akuratnie, nie wiem, to nie jest...
Zaburzeniem, schorzeniem.
Jest dzieckiem, potrafi być dzieckiem naprawdę bardzo kochanym, otwartym i chciałby naprawdę bardzo też drugiemu dziecku dać dużo z siebie. Tylko tyle, że robi to zupełnie troszkę być może inaczej. A następne dziecko może podejrzewać, że załóżmy, że jest niegrzeczne, że robi to zbyt impulsywnie, więc wystraszy się lub coś takiego. Myślę, że praca nauczycieli mniej więcej, tak jest moje odczucie, polega również na tym, żeby umieć pracować z dziećmi wszystkimi i umieć dzieciom zorganizować, pokazać, że wszyscy jesteśmy tacy sami.
No tylko to jest pewnie też pytanie z perspektywy nauczycieli, to pewnie wygląda zupełnie inaczej, tak? Bo czasami nie trzeba mieć dzieci ADHD w grupie, żeby sobie nie radzić, no ale dlatego... tak jak tutaj Asia mówiła, prawda? No, bo też o to pytam, czy nauczyciele mają realne narzędzia do tego, żeby radzić sobie w czasami bardzo trudnej sytuacji?
Myślę sobie, że jeżeli jest grupa, klasa małoliczna, jest chyba dogodniejsza wtedy atmosfera do tworzenia, prawda, takich wielopoziomowych płaszczyzn pracy z daną klasą. Jeżeli są grupy liczne, 30-osobowe, dzieci są teraz troszeczkę inne, prawda?
To i one wymagają, trzeba, żeby sobie
tak,
nie poradzić.
Ale i bardziej wymagające, bardziej poszukiwawcze. To nie są dzieci, które uczą się z książek, zeszytów i ćwiczeń, tak? One muszą doświadczać, one muszą działać, więc na pewno jest trudniej, ale no nie ma chyba rzeczy niemożliwych. Myślę sobie, że chcieć to móc, tak? Więc nie
nawet
chciałabym...
jak jest trudno, można znaleźć narzędzia, można znaleźć pomoc i można znaleźć informacje. Z jakimi informacjami przychodzą do was rodzice? Co mówią z takimi informacjami, z którymi spotykają się w szkole?
To bardzo często jest tak, że rodzice przychodzą już z taką sugestią, że nauczyciel mówi, że być może jest to ADHD. W związku z czym dziecko takie jest postrzegane bardzo często jako dziecko kłopotliwe w klasie. Dość często sugerowane jest nauczanie indywidualne, czego ja jestem osobiście przeciwnikiem, bo no, te dzieci później w życiu dorosłym funkcjonować muszą jako dzieci zdrowe, prawda? W związku z czym, no, gdzie one się muszą nauczyć, mogą nauczyć funkcjonowania społecznego. Natomiast no, niewątpliwie byłoby tak, że gdyby były takie większe możliwości pomocy, na przykład nauczyciel wspomagający, prawda? Takie stałe, bo powiedzmy, ja tam sugeruję, że by do szkoły dać nauczyciela wspomagającego. No i okazuje się na przykład, że w jednej szkole się to da zrobić, w drugiej szkole się tego nie da zrobić. Bo jedna szkoła ma finanse, druga szkoła nie ma finansów. Też myślę sobie, że to, co by bardzo pomogło, to na przykład, gdyby była taka możliwość zróżnicowania wymagań od tych dzieci. Bo też jest trudno, na przykład dziecku, które ma ADHD i jeszcze niższe możliwości intelektualne, nadążyć za programem, który tak naprawdę jest ułożony dla dzieci z taką normą intelektualną, prawda? I te dzieci, które są poniżej, no niestety sobie z tym zupełnie nie radzą. No, zdarzają się sytuacje, kiedy rzeczywiście dziecko jest bardzo mocno wytykane przez swoje zachowanie i jak gdyby to powoduje, że do zaburzenia typu ADHD dołączają się jeszcze zaburzenia zachowania. Ważne jest, żeby jak gdyby no, zróżnicować, co jest zaburzeniem zachowania, a co jest ADHD, ponieważ zaburzenia zachowania akurat to jest ta część, która wymaga bardzo zdecydowanego działania i rodziców. I nauczyciela, prawda? Czyli na te zachowania dziecku pozwolić nie wolno. Natomiast na zachowania związane z ADHD trzeba dziecku stworzyć odpowiednie warunki. I chociażby takie warunki, że pozwolić mu, stworzyć mu takie warunki do tego, żeby mogło się lepiej skupić i lepiej wykorzystać, co ma, czyli na przykład odpytać chociażby na początku klasy, a nie na końcu, prawda, na początku lekcji, bo wtedy jeszcze jego uwaga funkcjonuje dobrze. Posadzić w pierwszej ławce, jest cała masa różnych takich
prostych
zaleceń,
rozwiązań,
które da się zrobić. Przypilnować na końcu, żeby pozaznaczało to, co ma tam w
Dokładnie.
Domu zrobić.
Tak, ja tutaj zasugeruję jeszcze, ponieważ szkoda, że są tylko dwie szkoły w Opolu, które mają klasy integracyjne, bo jest to 14 i 5. Uważam, że to jest dosyć dobre rozwiązanie, dlatego że jednak te 5 dzieci, które mają możliwość, są tam przede wszystkim nauczyciele wspomagający, co daje właśnie ich, jak gdyby też im między innymi rolą jest to, żeby dopilnować, że dziecko zaznaczyło sobie lub robi to, pomaga jemu, żeby zaznaczyć, jakie zadanie jest do domu, żeby zadania, które są robione i w szkole, i które ma zrobić, wykonać w domu, dziecko idzie do domu przygotowane. I to jest jak gdyby też między innymi rola nauczyciela wspomagającego. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla dzieci, które właśnie z takimi problemami się zmagają. A chcą dorównać innym, bo to jest właśnie, chodzi o to, umiejętność uwagi, skupienia.
No cóż, my od lat szkolimy nauczycieli, szczególnie w ogromnych ilościach, bo to są setki nauczycieli z całego kraju rocznie. I w związku z tym myślę, że problem mamy niestety dość dobrze rozpoznany i wcale to optymistycznie nie wygląda. Problemem jest też to, że nauczyciele nie dostają takiego wsparcia systemowego. Tak, też od dłuższego czasu gdzieś usiłujemy tym tematem razem z takim stowarzyszeniem Wszystko Jasne warszawskim zainteresować nasze ministerstwo tymi konkretnymi problemami, tak, bo wskazówki, o których też pani doktor tutaj wspominała przed chwilą, są w istocie rzeczy bardzo prostymi rzeczami, a nasze doświadczenie szkoleniowców jest takie, że w 90% słyszymy, to się nie da. Nie da się dziecka posadzić w pierwszej ławce, nie da się ściągnąć z okolic tablicy wszystkich setek tysięcy obrazków, obrazeczków, map i tego typu rzeczy. Nie da się wprowadzić, nie wiem, zeszytu do korespondencji dla rodziców. Nie da się przypilnować, żeby chłopiec, dziewczynka sobie zaznaczyli rzeczywiście te zadania domowe i tak dalej, i tak dalej. A najgorsze, co jest, to nie da się oddać odpowiedzialności dziecku. Nauczyciele wymagają, żeby rodzice myśleli za dziecko. On ma być przygotowany do szkoły, on ma być zawsze świetnie spakowany, ma mieć odrobione lekcje, a dziecko z ADHD też musi się tej odpowiedzialności uczyć. Jeżeli nie będzie tych błędów popełniać, bo zawsze będzie stała mama, która przypilnuje, żeby był spakowany, żeby miał odrobione lekcje, to się będzie ciągnęło
będzie to rosło do razem liceum. Z tym dzieckiem.
Oczywiście, że tak. To się samo nie zmieni. Tutaj to jest problem czysto rozwojowy związany z funkcjonowaniem pamięci proceduralnej, związany z wykształceniem się automatyzmów i to dziecko musi to trenować. A żeby trenować, musi też mieć pewną wyrozumiałość na błędy wynikające z tej niedokładności i deficytów uwagi. Oprócz problemu dzieci z ADHD i na przykład niższym niż przeciętnym funkcjonowaniem intelektualnym. Niestety musimy też zwrócić uwagę na dzieci w drugą stronę, z ADHD i powyżej normy intelektualnej. Dla nich ten program, ta podstawa programowa jest tak samo nieuszyta na miarę. To jest, podstawa jest dla dziecka przeciętnego, czyli dla większości dzieci. Wszystkie te, które gdzieś tam umykają tej przeciętności, po prostu sobie nie radzą. Dziecko z bardzo wysokim potencjałem intelektualnym, z ogromną wiedzą, będzie się nudzić. A jeżeli nudzi się dziecko z ADHD, nic dobrego to nie wróży i będzie stanowiło problem. I tutaj ustawowo nauczyciele nie tylko mają możliwość, ale mają obowiązek indywidualizowania nauczania w zależności od możliwości dziecka, prawda? To nie jest coś, co jest, zwłaszcza jeżeli dziecko ma orzeczenie, no nie ma takiej możliwości, żebyśmy powiedzieli, że możliwości są, bo my to często słyszymy, tak, że to dziecko musi się dostosować do większości. Nie, to dziecko ma się uczyć, a zadaniem nauczyciela jest dobrać metody.